Dzień dobry Państwu. Myślę, że jesteśmy już przygotowani do naszego dzisiejszego, ostatniego dnia spotkania. Będziemy mieli wykłady do godziny 12 i od 12 już jest, można tak powiedzieć, czas wolny, bo czas wolny, bo wszystko możecie robić, a wszystko w ogóle. Tak, a myślę, że w tej chwili ten stan, który Państwu istnieje, bo się odczuwa go ogromnie radośnie, że nie spodziewaliście się, że pokuta jest tak radosna. Pokuta, czyli że powrót do Boga i przeciwdziałanie światu, złu tego świata jest tak radosne, że powrót i uświadomienie sobie, że pochodzimy z nieba i że naszą ojczyzną jest niebo i że naturalnym naszym stanem jest ten stan, który w tej chwili odczuwamy. Stan ciszy, spokoju, łagodności, spoglądania z ciszy i łagodności Ojca, gdzie mamy świadomość Jego nieustannej opieki. Ta nieustanna opieka po prostu jest z krwią, z krwią i ciałem Jezusa Chrystusa przyjęta, abyśmy, z krwią, czyli odkupieniem. Odkupieniem przyjęta i gdy przyjmujemy z radością, odczuwamy to, jakbyśmy z mlekiem matki, ciszę i oczywiście matki, czyli ojciec, matka, przyjęli. Dlaczego mówię ojciec, matka? Jest to prosta, bardzo prosta zasada, ponieważ Bóg stworzył człowieka na własny obraz i podobieństwo, na swój obraz i podobieństwo. Stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę. Odzwierciedlił w człowieku swoją pełnię męską i żeńską. Więc jest mężczyzną i kobietą, a dzisiejszy świat, który gdy nie jest na wysokości, tylko jest na niskości, ciągle mówi, nie, jestem mężczyzną, że Bóg jest mężczyzną. Dlaczego? Dlatego tak myślę, bo mężczyźni się wydaje, że więcej może. Bo w Ewangelii jest napisane, kobieta musi słuchać mężczyzny. Pamiętacie Państwo, ale to już jest całkowicie inny aspekt. To jest aspekt związany, że musi tutaj tego świata, świata ziemskiego, właściwie tamtego świata, że kobieta musi słuchać mężczyzny, jest z arogancji wynikający, ale w momencie, kiedy patrzymy na wewnętrzną istotę, wiemy, że człowiek jest jednocześnie mężczyzną i niewiastą. Pamiętamy przecież, że Jezus Chrystus mówi w taki sposób do Samarytanki, że człowiek jest to mężczyzna i niewiasta, mężczyzna i kobieta, mówiąc, dam ci napić się wody, ale przyjdź z mężem. Przyprowadź męża, pamiętacie Państwo? Przyprowadź męża. Oznacza to, że człowiekiem jest całość. Pyta się, można było powiedzieć w taki sposób, dlaczego ty, kobieto, przyszłaś sama, bez męża? Przecież człowiek to kobieta i mężczyzna. A ty przyszłaś sama. Gdzie masz męża? Dlaczego nie żyjesz zgodnie z prawem Bożym? Prawo Boże to odzwierciedlenie natury Bożej. Natura Boża to mężczyzna i kobieta. To całość. Ten, który jest cały, może się napić wody żywej. Dzisiaj radość, która zaskoczyła zapewne wielu z Państwa. Ta radość, która dzisiaj jest u Państwa, ponieważ w piątek ciężka praca. Sobota jeszcze cięższa. Głębokie wyrzekanie się, czyli pokuta, która była jeszcze widziana z dołu. Czyli pokuta jako nakaz, jako kara. Dzisiaj, gdy oddajemy się z całą radością Bogu i odczuwamy radość człowieka światłości i dbamy o to, aby abyśmy dbamy o to, czyli jesteśmy, dbamy o to, czyli pozostajemy w dzieciństwie, które daje nam pełną możliwość poznawania i radości, pełne czerpanie z obecności Bożej, pełne czerpanie z Jego radości i z Jego opieki. Nie myślimy o tym, bo jesteśmy cali zanurzeni w tym stanie. To tak, jakby człowiek wszedł do wody i pytał się, czy jeszcze jest woda wokół mnie? No jest w wodzie, to wiadomo, że jest. Rozumiecie Państwo? Czyli jest zanurzony w wodzie i woda jest wokół niego i nie pyta się, czy ona jest, ponieważ ona jest. Odczuwa ją każdą częścią swojego ciała. Tutaj jest także ten stan. Człowiek światłości pochodzi od Boga, jest z Boga, jest życie jego jest od Boga i to, że czuje i w pełni zanurza się w Bogu, jest od Boga. To, że jest, to dlatego, że jest w Bogu i z Boga. Nie zastanawia się, bo jeżeli myśli, czuje i odczuwa, to znaczy, że jest w Bogu. To znaczy, że żyje. To znaczy, że wszystko jest w porządku. To jest jak z dzieckiem. Dziecko oddaje się różnym zabawom, dlatego, że w pełni jest świadome, że jest ojciec, jest matka, że jest w opiece, że jest właśnie w tym poczuciu bezpieczeństwa, w radości. Ono może wszystko czynić, a wszystko czyni w radości rodziców. W opiece rodziców, w świadomości tej, że oni są. I dlatego my możemy wszystko robić, a wszystko w Bogu. I gdy czynimy cokolwiek zgodnie z prawem, bo zgodnie z prawem to znaczy w Bogu, w Bogu oznacza dokładnie zgodnie z prawem Bożym, czyli z Jego zamysłem, z Jego naturą. Czyli zgadzając się i istniejąc w prawach Bożych, istniejemy w Bogu. Bo Bóg to prawa i sens życia wszystkich tych praw. Bogiem są prawa, które On ustala, bo On przenika. On jest tymi prawami, jak to Stary Testament mówi. I Bóg uczynił, posłał pewien naród do drugiego narodu, aby go zniewolił i przez zniewolenie ukazał mu to, że w Bogu się nie umacniał i dlatego kara go spotkała. Kara, czyli sam na siebie sprowadził ten problem. Czyli my, mając świadomość tego, że Bóg ukazał nam najpierw w sposób ziemski, a jednocześnie duchowy oddziaływanie pewnych praw. Tutaj mówimy na przykład o prawie Pauliego, o którym było powiedziane, chociaż my rozmawiamy o Starym Testamencie, mówimy o tym prawie. I Bóg mówi, ja jestem tym prawem. Ja jestem tym prawem. Ja jestem tamtym prawem. Ja jestem tamtym prawem. Ja jestem tamtym prawem. Także dostrzegamy, że On jest tym prawem. To On czyni. On nie posługuje się tym prawem. On jest tym prawem. On jest tym prawem. On jest sednem. Kiedy prawo przestaje istnieć, On jest. Ponieważ gdy przestaje istnieć świat i wszelka i niebo i ziemia, to wszelkie prawa ponownie są w Bogu, a On jest w sobie i nie ma praw, które by były wyemanowane, ponieważ nie ma świata, który by musiał te prawa przestrzegać. Gdy Bóg stwarza świat, Jego natura, która, Boża natura, która dociera do świata, staje się prawami. Do czego to jest podobne? To jest, proszę Państwa, podobne do, tak powiem, tak paralelnie, w podobieństwie pewnym. To jest podobne do wirusa. Ale dlaczego mówię, żeby Państwo postrzegli ten aspekt. Jest informacja, jest pewna wibracja, jest pewna energia, pewna wibracja, pewien stan, stan energetyczny, stan wibracji, stan myśli, który nie jest fizyczny. Ale gdy ta wibracja zbliża się do Ziemi, do planu fizycznego, to ona nie pozostaje w dalszym ciągu tylko tą wibracją. Dotykając planu fizycznego, który jest determinowany pewną postacią fizycznej, fizyczną postacią istnienia, czyli góry zakład DNA, to ta informacja przybiera kształt DNA. 600-genowy odcinek DNA, który włącza się w łańcuchy genetyczne innych DNA i dopiero zaczyna funkcjonować. Prawo Boże, Bóg jest prawem, jest postacią, jest prawem, jest emanacją, jest życiem, życiem doskonałym. I gdy nie ma świata, to emanuje czysta doskonałość przez nieograniczoność wszystkiego, ponieważ jest tylko Bóg, nie ma nic. Gdy Bóg stwarza świat, jego ta sama emanacja, gdy dotyka stworzonych światów, staje się dla nich prawami. Przybiera postać prawa, czyli pewnej siły determinującej, siły deterministycznej, można by powiedzieć, siły pływającej na kształt, czyli Bóg mówi, Bóg stworzył świat, mówiąc, na początku były wody. I wody rozdzielił na wody górne i wody dolne. Z wód górnych stworzył sklepienie niebieskie, a wody pod sklepieniem niebieskim zebrał w jedno miejsce i miejsce suche nazwał ziemią. I dlatego tutaj chcę powiedzieć, że prawo Boże powstaje wtedy i istnieje wtedy, kiedy jest stan, który jeszcze nie jest doskonale odzwierciedlającym Boga. Rozumiecie Państwo? Czyli można było powiedzieć, gdyby nie było materialnego świata, to energia czy informacja, która jest energią, nie mogłaby powstać, stać się wirusem, ponieważ nie byłoby takiej potrzeby, aby musiała dotrzeć do tego świata w postaci takiej informacji, jaką on tylko jest w stanie przyjąć. Więc dociera do tego świata w postaci praw, ale sam jest doskonałością. My odbieramy go jako prawa, ale gdy wyjdziemy z niego, prawa jego, już nie dostrzegamy jego praw, dostrzegamy tylko jego życie. Prawa są tam, gdzie my, nie są prawa, są tam, gdzie Bóg nie jest pierwszy. Ale gdy jesteśmy w Bogu, już nie ma praw właściwie. On jest. Poznajemy go jako naturę i istotę. Jako osobowość, tożsamość. Te prawa są, ale my ich nie dostrzegamy jako prawa, my dostrzegamy to jako życie, życie, które nas przepełnia. Inni patrząc z ziemi mówią, ten jest posłuszny prawom Bożym. Ale on nie myśli o prawach. On jest zanurzony w samym Bogu, który przez niego przejawia całą swoją istotę i całe swoje jestestwo. Można by było powiedzieć, że gdy Bóg na początku stworzył wszechświat, istniała tylko emanacja doskonałej czystości. Bo w dalszym ciągu ona istnieje. Emanacja doskonałej czystości. Gdy zaczęły pojawiać się pierwsze cząsteczki, te cząsteczki zaczęły powodować, że ta doskonała moc, dotykając te cząsteczki, była przez te cząsteczki determinowana do pewnego działania, czyli dokładnie to samo prawo, czyli ta moc, która płynęła, ona automatycznie, samoistnie się dostraja do stanu, który jest niedoskonały, a który do doskonałości ma płynąć, czyli prawa, to jest niezmiernie ciekawa sytuacja. Można było powiedzieć, zastanowić się, czy Bóg stworzył tyle prawa, by wszystko było w doskonałym stanie. To jest bardzo proste. Bóg stworzył samo doskonalące się prawo, czyli Bóg jest samo, można powiedzieć, samotworzącym się prawem dla wszelkiego stworzenia, które w zależności od tego, jak jest uparte, takie prawo na niego wpływa. On sam, można było powiedzieć, to prawo determinuje, jakie prawo będzie na niego działać. Gdy jest oporny, działa prawo ukazania mu właściwego stanu i posłuszeństwa i oddania. Czyli te cząsteczki, które powstają, one same determinują, jakie prawo będzie na nich wpływać. Rozumiecie Państwo? Dlaczego tak mówię? Dla Państwa to tak dziwnie troszeczkę. Z innej strony. Dlatego z innej strony, nie mówię dokładnie z innej strony, ale mówię ze strony duchowej, ze strony tej właśnie człowieka radości, człowieka światłości, abyście zaczęli myśleć w inny sposób. Czyli inaczej, nie zaczęli myśleć, poczuli, odczuli emanację Boga, która w nas jest radością, spokojem i prawdą, ale w momencie, kiedy wystarczy, że tylko człowiek troszeczkę odejdzie od tego stanu, momentalnie w człowieku, w którym te prawa nie były zauważalne, była emanacja, momentalnie powstaje prawo, które go do pionu stawia. Rozumiecie Państwo? Ono samo powstaje. Samo się organizuje. Jest samoweryfikującym się stanem. Czyli człowiek, można powiedzieć, jest przez to, że ma Boga w sobie, jest samoweryfikującym się stanem, czyli dokładnie tak jak kiedyś, jak rozmawialiśmy kiedyś dawniej, że w człowieku jest doskonały stan prawdy, który nieomylnie ukazuje człowiekowi to, że czyni dobrze lub czyni źle. Bezwzględnie od sumienia. Ponieważ jeśli nie byłoby tego prawa, to jedyną możliwością kierowania się by było sumienie. Ale wiemy, że oprócz sumienia jest stan żywego Boga w człowieku, który jest w stanie weryfikować sumienie. Czyli jest stan, jest zaczątek człowieka światłości. Jest embrion jego. Jest właśnie, można było powiedzieć, poczęcie.
Czy to jest atom światłości?
Tak, tak można powiedzieć. Jest poczęcie, które nie uzyskuje dalszego etapu rozwoju. Oczekuje. Gdy znajdujemy się w tym miejscu, to poczęcie zaczyna się rozwijać w dorosłego człowieka światłości. Ale żeby ono mogło się rozwijać, musimy tam być. Musimy powiedzieć, oto ja, służebnica pańska, niech się stanie wedle słowa twojego. Czyli musimy całkowicie przyjąć jego prawo, Boże prawo, które nas przenika i które nie jest karą, ale które jest sensem i celem, które jest poza sumieniem, które weryfikuje sumienie i już sumieniem się nie kierujemy, ale kształtujemy je na doskonały wzór, aby stało się właśnie ciekawą sytuacją. Sumienie, aby stało się przyczyną właściwego kształtu wszelkiego stworzenia. Bo jakżeż, w jaki sposób są kształtowane dzieci? Przez ojców i matki. Na wzór ich sumienia. Tam jest cała, jest to cała siła przekazywana dzieciom z sumienia do sumienia, czyli z serca do serca. Jakie serce? Rozumiecie Państwo? Jakie serce? Takie serce. Gdy jest serce doskonałe, to serce dziecka też jest doskonałe. I dlatego sumienie tak naprawdę, można by powiedzieć, nie należy do nas. Ona należy do świata, aby mógł Bóg przez nasze sumienie przemawiać do świata. Bo sami dzisiaj wiemy, że gdy jednoczymy się, gdy jesteśmy na wysokiej górze, w mieście na wysokiej górze, którego ciemność nie obejmuje, które nie może się ukryć, ani nie może być zdobyte, kiedy zdążamy i kiedy jesteśmy i kiedy z całej siły zdążamy do Ducha Bożego, do jednoczenia się, do trwania w tym stanie, to tak, to rządzimy się bądź wola Twoja, czy rządzimy się Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Daj nam chleba naszego powszedniego i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie dozwól, abyśmy ulegli pokusie, ale zbaw nas ode złego. Amen. Tym się rządzimy. Rządzimy się tymi stanami Ducha Bożego, Boga Ojca, które w nas pulsują i są emanacją prawdy Bożej i praw, czystych, doskonałych praw. I to są prawa Boże, a sumienie jaśnieje światłością. Sumienie jest dla świata, aby świat mógł doznawać przemiany, miał siłę i moc przemiany, siłę i impuls do przemiany, czyli miał wzór doskonałości, który nie z nas pochodzi, ale pochodzi z Ojca, który przez nas emanuje do świata. Dlatego, gdy pozostajemy w Bogu, to ten stan sumienia odzwierciedla naszą postawę, ale można powiedzieć, nie do końca kierujemy się tym stanem. Kierujemy się stanem doskonałym. On objawia, czym się kierujemy. Jakby to powiedzieć Państwu, my sumienie kształtujemy. Kiedy człowiek kształtuje sumienie, ten, który się oddaje Duchowi Bożemu i cały czas je kształtuje. Czyli można powiedzieć, że nie odnosi się do niego, ale je cały czas kształtuje. Nie czerpie z niego, bo gdyby czerpał z niego, nie mógłby jego kształtować, ponieważ nie miałby odniesienia właściwego. Czerpie z Boga. A Bóg je doświadcza, ukazuje niewłaściwy stan i cały czas człowiek kształtuje. Więc człowiek się nie opiera na sumieniu. Człowiek światłości. Ale opiera się na Duchu Bożym, który jest jego sumieniem. To Duch Boży jest jego sumieniem. To Duch Boży jest jego doskonałością i jego stanem wzorca, o czym mówi święty Paweł. Nie człowiek kształtuje swojego ducha, ale to Duch Boży kształtuje ducha człowieka. I w tym momencie sumienie nasze ukształtowane jest wzorem dla serc tych, którzy nie znają Boga, a chcą Go poznać, ale nie wiedzą, że On jest. Chcą Go poznać gdzieś w głębi swojej natury, tak bardzo chcą Go poznać, że są przeciwko Niemu. Że są przeciwko Niemu. Czyli gdyby nie chcieli Go poznać, to by nie byliby przeciwko Niemu, bo było im wszystko jedno. Ale jeśli są przeciwko Niemu, to odnoszą się w jakiś sposób do Niego, chcą Go poznać, a jednocześnie opierają się. To jest, tak można było tu zacytować list objawienia świętego Jana, rozdział 2, werset 15, gdzie jest napisane: bądź zimny lub gorący, bo letnik wyrzucę z ust swoich. Ten zimny, on chce Boga, ponieważ odnosi się do Niego, tylko że w nienawiści. Ale on jest jakiś. On jest odnoszący się. Często przedstawiam taką sytuację, tak Duch Boży ujawnia tą sytuację. Ludzie mówią, my nie wiemy, gdzie jest Bóg, my Go nie znamy, my nie wiemy, gdzie mamy Go poszukiwać. Nie mamy w sobie odniesienia, dlatego grzeszymy. Nie wiemy, czym jest grzech, ponieważ no, nie potrafimy go rozpoznać. I wtedy jest bardzo prosta odpowiedź. Ale gdy Bóg przejawia się w jakiejś sytuacji, to bardzo wyraźnie się Jemu opieracie. Dlaczego się opieracie? Dlatego, bo Go znacie. A jakbyście Go nie znali, to byście się w ogóle nie opierali, bo nie wiedzielibyście, że to On. Nie wiedzielibyście, że to On. Ale jeśli stwarzacie opór dokładnie w tym kierunku, to znaczy, że w Was jest to poznanie. Tylko wszystko przeciwdziała, abyście tego poznania nie mieli lub nie chcieli. Czyli jest w człowieku ta właśnie część poznania, a ona ujawnia się w sytuacjach, gdzie wydawałoby się, że ten człowiek nie jest w stanie tego rozpoznać, ale jego reakcje, jego wewnętrzny stan, jego odrzucanie, jego stan niechęci odzwierciedla właśnie, że jest w nim to poznanie. Rozumiecie Państwo, o czym mówię? Czyli ciekawa sytuacja. Ludzie mówią o różnych sprawach. Takich, byle jakich, o sprawach pustki, chaosu, tego rozpusty, etc. Nikt nie reaguje. Powiedzmy, nie reaguje, bo to jest normalna rozmowa. Wystarczy, że rozmawiają o Bogu, zaraz się jeżą, zaraz wiedzą, ale wystarczy, że ktoś rozmawiał o Bogu i już nie rozmawia. Wchodzi ktoś do tego pomieszczenia i mówi, co tu się działo? Co tu się działo? Jest jakieś coś wisi w powietrzu, jakaś siekiera.
Często zapada takie trudne do zniesienia milczenie, bo nikt nie wie, co powiedzieć, jak się coś powie takiego.
Tak, ale no właśnie, ale chcę powiedzieć o tej sytuacji, że jakby to określić, trudno mi to jest określić, ale może nie trudno, ale znaleźć mi słowa jest do wyrażenia tego. Chodzi mi o to, że nawet gdy ludzie nic nie mówią, a przejawiają stan wewnętrzny, to ci, którzy są ze świata i głównie rozmawiają i trwają w rzeczach tego świata, trudnych rzeczach, to czują się jak nadzy wśród tych i czują się oskarżani, mimo że nikt nic im nie mówi.
A nawet atakują, na wszelki wypadek.
Tak, nawet gdy nikt ich nie atakuje, ale dosłownie tak jest, atakują i oni czują się, jakby byli po prostu jak obcymi, ale oni nic nie powiedzieli. Nawet są dla niego przychylni, ale on się czuje z tym źle. Lepiej, żeby ktoś na niego krzyknął, ryknął, przyłożył mu, by się czuł wśród swoich.
Tak.
A tak, nie wiem jak się poczuć, nikt nie chce krzyknąć, przyłożyć, dziękuję, proszę i zjeżony.
Nie chcę okres naciągnąć.
Nie, no bo to jest taka sytuacja. I dlatego tu chcę przedstawić, że jednak jest wewnątrz, rozpoznaje, ten człowiek rozpoznaje wewnątrz, że coś jest w nim, co tego nienawidzi. Mówi, wtedy się zastanawia, dlaczegoż tak jest? Przecież ja nie mam nic przeciwko tym ludziom, a jednocześnie jestem do nich zjeżony. Są trudni, są agresywni, ale przecież nie są agresywni i nie są trudni.
Panie Jezuszu, a ja mam takie wrażenie, że jestem niewidzialna dla ludzi. Tak jakby traktują mnie, jakby mnie w ogóle nie było.
Myślę, że i może taka sytuacja istnieć, ponieważ, to znaczy, rozumiem oczywiście, ale może być taka sytuacja, ponieważ jeśli pani nie odzwierciedla dokładnie ich stanu wibracji, że tak mogę powiedzieć, to oni, że tak mogę powiedzieć, poszukując, idąc ulicą, nie odczuwają tej wibracji i nie wiem, jak to określić. Składową widzenia człowieka nie jest, są tylko oczy. Oczy tak naprawdę są ślepe. Gdy człowiek dostrzega całą sumę wszystkich stanów duchowych, to on dopiero normalnie widzi. Wystarczy na przykład prosta zasada. Jedzie człowiek samochodem i wjeżdża w zadrażnienie geopatyczne. Wjeżdża w cieki wodne, w rzeki podziemne, gdzie występuje bardzo silne wytwarzanie pól elektrycznych, spowodowane bardzo silnym tarciem o skały, rozumiecie Państwo, i wywołuje takie silne zakłócenia pola energetycznego. I człowiek wjeżdżając w to miejsce, traci orientację. Mimo że widzi, patrzy, przecież nikt mu nie zabrał w tym momencie wzroku, nie założył mu ciemnych okularów, jest słońce, a on wypada z drogi. On nie wie, co się z nim dzieje. Odzwierciedla tą sytuację, że on tak naprawdę nie kierował się oczami fizycznymi. Kierował się pewną informacją, która dociera do jego oczu duchowych, których nie dostrzega, nie rozumie, a mimo to wszystko z nich korzysta, I w tym momencie jadąc, tamten stan jest zakłócony i momentalnie czarna dziura. Ciemność, nic nie pamięta. Rozbił się gdzieś na drzewie albo wyjechał w rów i mówi, że nic nie pamięta. Wjechał w drogę, nagle ciemność i nic nie pamięta. Ciemność, ponieważ tamta percepcja została u niego całkowicie zakłócona. Mimo że miał oczy fizyczne, to one na nich nie bazował. Dlatego tutaj jest taka sytuacja, że ludzie bardzo często właśnie tylko tak postrzegają i gdy ktoś wychodzi z ich wibracji, to oni go nie widzą. Dopiero gdy ktoś krzyknie do nich, słuchaj, jestem tutaj, to oj, przepraszam panią, przepraszam pana. Nie dostrzegają. Dlatego tutaj słyszy się, są takie sytuacje, że można stać się niewidzialnym w taki sposób, że emanacje człowieka są tak bardzo ograniczone, że przestaje być człowiek widoczny. Rozumiecie Państwo? Wystarczy, że człowiek zmieni wymiar. On w dalszym ciągu tutaj jest, tylko nie jest widoczny. Ale w momencie, kiedy człowiek by potrafił postrzegać inny wymiar, to automatycznie by nie znikł, tylko by się stał troszeczkę, można powiedzieć, zamazany jak w telewizorze. Powiedzmy, abstrahuję oczywiście. Tutaj chcę przedstawić tą sytuację, że są pewnego rodzaju niuanse, na które nie zwracamy uwagi, gdzie wydaje się, że oko fizyczne jest tylko okiem fizycznym i że człowiek tylko dostrzega przez plan fizyczny, ale dostrzega przez wszystkie plany duchowe. A i gdy jego wszystkie plany duchowe zostaną otwarte, to będzie dostrzegał wszystko więcej, niż by inni chcieli, aby on widział.
To jest takie odrzucenie przez świat, takie ewidentne i klasyczne odrzucenie przez świat.
Czyli jest to dokładnie to, o czym mówi Ewangelia. Kiedy poznacie Chrystusa, poznacie mnie, świat was znienawidzi. Świat nie będzie chciał was znać. I dlatego tutaj chcę powiedzieć o takiej sytuacji. Siedzi przy stole ten człowiek, wszyscy są dla niego dobrzy, radośni, są umocnieni w Duchu Bożym, a on czuje się zaszczuty. Ale fizycznie, postrzegając, nie widzi, żeby oni cokolwiek robili, żeby on się tak czuł. A jednocześnie czuje się zaszczuty. I zwracam bardzo często ludziom uwagę w czasie terapii na ten niuans, na tą sytuację, aby dostrzegli, czy to oni na pewno są źli. Inaczej, nie źli, tylko czy to oni na pewno tak się czują, czy coś w nich jest, co narzuca im pewien stan dostrzegania. I gdy oni zaczną to, gdy oni tak na to spoglądają, to dostrzegają, że rzeczywiście jest coś w nich, co nimi powoduje. Co powoduje, że są agresywni, nie chcą tego czynić, ale są tacy. Są zjeżeni, mimo że nie mają powodu. I wtedy dostrzegają, że są pod wpływem jakiejś siły, której nie dostrzegali. ale gdy zaczynają być uspokojeni, zaczynają być osobami dostrzegającymi swoją wewnętrzną istotę, zaczynają odnosić się do Boga, zaczynają żyć w prawie Bożym, zaczynają dostrzegać, że rzeczywiście jest coś w nich, co nimi pomiata i im silniej chcą się tego pozbyć, tym silniej to zauważają. I w tym momencie rozpoczyna się dopiero prawdziwy rozwój duchowy. Ponieważ bardzo często rozwój duchowy niewłaściwy, niewłaściwie pojęty, proszę Państwa, jest to okropieństwo. Polega na opieraniu się na tym agresywnym. Kształtuje się, może nie kształtuje, ale wykorzystuje się potencjał tego agresywnego, niszcząc w sobie jeszcze bardziej to, co było niszczone. I bardzo często wtedy człowiek czuje się dobrze, czuje się w porządku, bo jeszcze bardziej zagłusza wołanie sumienia. Ale gdy poznaje Boga, Bóg ukazuje mu właściwy stan właśnie chaosu i pustki. Rozmawiamy o tej sprawie dlatego, ponieważ stan wasz, stan, który jest związany z właśnie człowiekiem światłości, prawem Boga, które jest wyrażone w człowieku światłości przez modlitwę pańską, jest mocą obnażającą ten fałsz i może powodować różnego rodzaju sytuacje w życiu człowieka. Nagle ludzie mogą powiedzieć, nie, my nie chcemy Ciebie znać, nie wiemy dlaczego, ale Ty nam przeszkadzasz. Albo radośnie chcemy Ciebie poznać. Rozumiecie Państwo? Żona powie, Ty nie mów, że Ty jesteś wierzący, bo może stracić pracę, a mnie ze mnie będą się śmiać. Rozumiecie Państwo? No ale to jest już pewnego rodzaju ujawnianie właśnie tej niewłaściwej części, która dobrze się czuje wtedy, kiedy jest po staremu, kiedy nic się nie zmienia, kiedy nikt nic nie mówi, bo żyjemy w świecie tej tajemnicy Poliszynela. Dosłownie tak jest. Wszyscy wiedzą, że są źli, ale udają, że wszystko jest w porządku, bo wszyscy są tacy sami. To jest tajemnica Poliszynela. Widzą dokładnie, czyli unikają ewangelicznego życia, o którym mówi święty Paweł. Jeśli widzisz człowieka, który grzeszy, jeśli mu nie zwrócisz uwagi i nie powiesz, słuchaj, człowieku, źle robisz, to jesteś tak samo winny jak on tego grzechu. Nie zawsze trzeba to zwerbalizować. Bo nie zawsze można to zwerbalizować. Bo później po tej werbalizacji jest długie leczenie. Ale wiemy, dlatego Jezus Chrystus mówi o tym leczeniu. O leczeniu mówi. Nie rzucajcie pereł między psy i wieprze, bo odwrócą się i was poszarpią. Trzeba wiedzieć, komu powiedzieć, ale jeśli nie możemy powiedzieć, to prośmy o odmianę Jego duszy. Prośmy o odmianę Jego ducha. Prośmy, aby Duch Święty odmienił Jego postępowanie, aby spoczął na Nim. Prośmy, Duchu Święty, spocznij na Nim i odmień Jego postępowanie. Odmień Jego myśli, odmień Jego intencje, odmień Jego potrzeby. I sprawa, by Jego serce było zostało oczyszczone i pragnęło doskonałości. A Duch Święty spocznie, bo Duch Święty tylko oczekuje, żeby spocząć na tym człowieku i odmienić, bo jest po to, aby odmienić wszystko na wzór doskonałości Ojca. I dlatego z radością prosimy, Duchu Święty, spocznij na mojej żonie. Odmień jej myśli, postępowanie, odmień jej intencje, sprawa, by jej serce zostało oczyszczone i uwolnione od zła i żeby pragnęło prawdy. Żeby pragnęło jedności z Duchem Bożym. I to się będzie działo. I to się będzie działo. Tylko czasami trzeba dłużej ciasto wygniatać, żeby było dobre. Nie wystarczy 5 minut. Duch Święty to już uczyni. Duch Święty to odmienia. Duch Święty przygotuje, przyśle ludzi. Odpowiednich, którzy będą odmieniać. On to wszystko czyni. I Bóg, jak już rozmawialiśmy, jest prawami. I On to wszystko czyni i przez prawa swoje dociera. A prawa same się kształtują, same się budzą. To jest, powiem Państwu, do czego to jest podobne, bo szukam takiego takiej paraleli, czy porównania. Takiego porównania i trochę mi trudno to porównanie znaleźć. To jest mniej więcej taka sytuacja. Jeśli biegnie promień światła i w zależności na co trafi, zmienia swoją strukturę, zmienia swoją barwę i zmienia swój kierunek. Czyli jeśli trafi na taki materiał, powiedzmy, taką przeszkodę, to zmieni swoją długość fali i ta długość fali już będzie inaczej oddziaływała na daną przestrzeń. Jeśli trafi na taką przeszkodę, zmieni swoją długość fali w zależności od przeszkody. Czyli można powiedzieć prawo, Bóg działa w taki sposób, że prawo Boże samoistnie się dostraja w zależności od przeszkody. Gdy nie ma przeszkód, jest czystą emanacją. Czystą emanacją światłości. W zależności od przeszkód, samoistnie przeszkody go, to prawo kształtują. Ono się dopasowuje w taki sposób, aby dotrzeć w doskonały sposób do źródła i aby doprowadzić do doskonałej emanacji tego stanu. Czyli im bardziej się, dlatego to jest taka sytuacja, im bardziej człowiek opiera się Bogu, tym silniej łaska Boża się dostraja do jego potrzeb, do jego upadku. I dlatego to, o czym zawsze rozmawialiśmy, że łaska Boża, która dotyka człowieka, jest dokładnie zgodna z tym, czego człowiek potrzebuje. I budzi w nim grzech, dając mu zdolność pokonania tego grzechu. Czyli jest to stan, gdzie możemy być pewni całkowicie w 100%, w 1000% właściwie, że Bóg każdemu daje to, co jest jemu potrzebne do zbawienia. Każdemu, ponieważ jest doskonałością, która dotyka każdego i ten, który jest właśnie w tym stanie oddalenia, on sam przez swoje oddalenie kształtuje łaskę, która ma go dotknąć. On sam, im bardziej lawiruje, tym bardziej łaska się pasowuje do jego upadku. I tutaj, gdybyśmy spostrzegli oczami fizyki kwantowego ten świat i rozumieli to prawo, to byśmy zrozumieli, że pierwsza emanacja mocy jest, kształtuje się wedle danego stanu, danego oporu. Jeśli jest taki opór, kształtuje się w taki sposób. Taki opór kształtuje się w taki sposób. Nie ma jakichś stałych, konkretnych energii. Im dalej zbliżamy się do Ducha Bożego, im bardziej do źródła doskonałości, te siły stają się jednorodne. Docieramy do samego źródła Bożego i jest jedna emanacja Ducha Bożego, gdzie nie ma praw. Gdzie nie ma praw, te prawa nie istnieją. Prawa dopiero zaczynają się pojawiać wtedy, kiedy jest brak zachowania praw.
Czyli opór.
Tak.
Jest opór.
I same cząsteczki stwarzają prawa.
Czyli zły stan powoduje, że prawa się same tworzą.
Dokładnie tak jest. Dokładnie Pan to określił, że w zależności od stanu prawo się samo tworzy. Takie, jakie jest dokładne doskonałe do tego stanu. I zapewne, może nie zapewne, a może powiem inaczej. I w tym ten sposób, im bardziej wchodzimy w przestrzeń materialną, tym więcej widzimy oddziaływań i praw, które tym wszystkim kierują. Im bardziej odchodzimy i wchodzimy w głębie natury duchowej, tym bardziej te prawa stają się proste i jest ich mniej. Im bardziej docieramy do źródła, one znikają. Ponieważ one nie są, moc duchowa nie jest determinowana przez przeszkodę. Bo to przeszkoda determinuje. Dlatego tu chcę przedstawić tą sytuację w sposób bardzo właśnie, że Bóg bardzo doskonały sposób działa. To nie jest tak, że Bóg mówi, o, tam jest przeszkoda, więc jakie tu prawo zadziałać? A, takie, Bóg. Albo, o, tam jest ten problem, jakie tu prawo? Kodeks. O, jest, poprawka. Dobrze. Tak nie jest. Bóg jest jednym prawem. Prawem miłości. Prawem życia. Prawem miłości. Prawem miłosierdzia. I to samo stworzenie powoduje to, że ono się kształtuje wedle przeszkody. To jest to, o czym rozmawiamy. Trudno nawet wyrazić tą doskonałość. Trudno nawet wyrazić, więc nie chodzi o to, żeby wyliczać miliardy praw. Bo te miliardy praw tylko dlatego istnieją, że są miliardy przeszkód. Gdy te przeszkody zaczną znikać, to też miliardy praw zaczną się też zmniejszać. Aż wreszcie powstanie tylko jedno prawo, prawo miłości. Bo nie będzie już nic, co by determinowało powstawanie praw. Aby one musiały do doskonałości kierować to, co jest oddalone. Czyli rozmawiamy o jeszcze jednym prawie, można powiedzieć, jeśli z fizyki kwantowej byśmy powiedzieli, jeszcze jedno prawo, które jest prawem samoweryfikującym się i samokształtującym. Że ono w zależności od tego, jakie jest oddziaływanie, tak się ono kształtuje. Jest prawo M, prawo strun, prawo cząsteczek, jeszcze prawo... Okazało się, że gdyby nie było tych cząsteczek, to by prawo strun nie było potrzebne, bo by po prostu już przestało istnieć, nie miałoby sensu. No istnieje dlatego, że jest taka potrzeba. Bo akurat w taki sposób ma to kształtować. Teoria M istnieje dlatego, ponieważ jest jakaś potrzeba, więc rozumiecie Państwo, więc... Nie ma takiej sytuacji, że istnieją prawa, one są stabilne, to znaczy można było powiedzieć, istnieje kodeks karny, zanim został stworzony istnienie jakiekolwiek. Ponieważ byłoby to niedorzeczne. A jeśli o prawie karnym, to opowiem taką sytuację. W Anglii w 76 roku zostało znowelizowane prawo, które nie było nowelizowane od chyba 400 lat. Stwierdzono, że wszystkie prawa zostały złamane. Wszystkie, oprócz jednego. Było napisane, zakazuje się tworzenia złota z różnych innych metali. To jedynie zostało złamane, wszystkie inne zostały złamane. A ta nowelizacja, no, proszę zauważyć, 400-500 lat. Ale to nie jest chyba jedyny, można powiedzieć, kraj, który kieruje się tak, można powiedzieć, starym prawem, o tak mogę powiedzieć. Jak wiemy, Kościół także się kieruje prawami, które w tej chwili, właściwie są prawami z XVI wieku, czy nawet z XV wieku, jest bardzo słabo nowelizowany. Z jakiegoś powodu? Myślę, że to z takiego powodu, że tak jak bardzo często się przedstawia o dokładnym nierozpoznaniu, ponieważ braku dostrzegania wnętrza i serca, nieodpoznawaniu, czy on jest dobry, czy jest niedobry. Zostawimy tego człowieka, będziemy go oskarżać, a jeśli będzie dobry, to Duch Święty go obroni. I wtedy będziemy wiedzieć, czy jest dobry, czy niedobry. Rozumiecie Państwo? Ale tutaj jest to pewnego rodzaju wystawianie na próbę. Ale przecież Chrystus Pan mówi, jak jest dobry, to nie będę go dręczył, aby stwierdzić, czy jest dobry. Widzę, że jest dobry. Rozpoznaję jego serce. Nie muszę go kusić. Nie muszę go kusić, aby stwierdzić, czy jest dobry, bo widzę, że jest dobry. Rozumiecie Państwo?
Prawo ślepych.
Można tak było tak określić. Ale najważniejsze jest to, że spełnia bardzo ważne zadanie. To prawo, czyli Kościół bardzo ważne zadanie spełnia. Spełnia zadanie moralnej postawy. Chociaż sam nie do końca jest moralnie postawiony, ponieważ w ostatnich czasach bardzo dużo się mówi o tej sytuacji pedofilii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ta moralna postawa może się już pojawiać w taki sposób, że mówi się o tym, że taka sytuacja jest. Bo przedtem była fałszywa moralność, mówiąc nie, nie ma, ale jest. Czyli przyznaje się do pewnej sytuacji, mówiąc musimy oczyścić siebie, ponieważ jesteśmy sami o siebie oszukujemy, a od nich same prawdy. Rozumiecie Państwo? Więc tutaj jest ta sytuacja, ale jednak trzeba powiedzieć, że jednak jest tą moralną ostoją, czyli, ale trzeba tak powiedzieć, moralną ostoją, ale inaczej można mogę powiedzieć, matką, która dba nadopiekuńczo o wychowanie swojego dziecka, a gdy dorasta, nie ma ochoty go uwolnić ze swojego życia. Rozumiecie Państwo? Nie ma ochoty uwolnić, mówiąc, ja Ciebie wychowałem, Ty musisz tu zostać i tutaj dla mnie być. Ale przecież naturą jest, że gdy dziecko jest wychowywane i jest dorosłe, to matka mówi, idź synu w świat, przecież tam jest Twoje miejsce. Nie wychowuje Cię dla siebie, ale dla świata. A w momencie, kiedy pojawia się święty, ten, który poszukuje Boga, na początku jest udręczany, jest traktowany jako zbój, który wywraca do góry nogami całe prawo. Okazuje się, że po kilku wiekach na nim buduje się siłę. Dlatego chodzi mi o tą sytuację, że ta postawa musi się zmienić. Musi się zmienić, a...
Czy zdąży?
Myślę, że Duch Boży przyspieszy troszeczkę, naciśnie na pedał mocniej. I pojedzie trochę mocniej.
Ale Bóg Boży robi wszystko we właściwym momencie, nie?
Tak, we właściwym momencie. Nawet gdy jest to ostatni moment, to jest to właściwy. Jest to właściwy moment.
Już kapłani zaczynają mówić, że trzeba zmienić coś w modlitwie pańskiej. Kapłani zaczynają mówić, czyli jest pierwsza wiosna.
Ale to jest bardzo istotne, proszę Państwa. Dlaczego? Dlaczego to jest bardzo istotne? Dlaczego modlitwa pańska nie jest zgodna z Ewangelią? Dlaczego modlitwa pańska w przedostatnim wersecie mówi i nie wódź nas na pokuszenie? Ale przecież Bóg nie jest zwodzicielem, ale jest tym, który broni od zwodzenia. Czyli nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Dlaczego tak jest? Odpowiedź jest, bo tak się utarło w tradycji. U faryzeuszy też w tradycji się utarło i ta tradycja napełniła te stągwie i te stągwie skisły i nie poznali Chrystusa, który przyszedł już 20 czy 30 lat wcześniej i nie poznali go, mówiąc, że takiego czegoś nie ma. Takiej sytuacji. Rozumiecie Państwo? Czyli mówiąc, że tak się utarło i jest tak w tradycji pozostało, przyznaje się, jesteśmy bardziej faryzeuszami, czyli żyjemy bardziej może faryzeuszami, w sensie dla nas jest ważniejsza tradycja, bo lud chce takiej tradycji i tak się przyzwyczailiśmy i tak jest, nikt nie krzyczy, że jest źle, ale przecież Jezus Chrystus zarzuca kłam tej sytuacji, mówiąc w Ewangelii Świętego Marka, rozdział 7, ten lud chwali mnie wargami, a sercem swoim jest daleko ode mnie, dlatego ich modlitwy nie będą wysłuchane, ponieważ od nich samych pochodzą. chytrze i skrzętnie usuwają moje prawo, swoją tradycję zachowując. I to jest podobna sytuacja. Tradycje zachowują przez tyle wieków, bo modlitwa pańska została zmieniona mniej więcej w IV-V wieku, może nawet trochę wcześniej. W owym czasie larum się nie podniosło z jednego bardzo prostego powodu. Jest to jedyna władza, która ma jedynie rację i nikt nie może jej podważać, bo od samego Ducha Bożego pochodzi. Późniejsze czasy weryfikowały, że tak wcale nie było. I tak wcale nie jest, ponieważ człowiek jest omylny. Jeśli człowiek pozostaje w stanie pychy, to nie rozpoznaje upadku. Przecież nie po to Duch Boży Bóg dał, proszę zauważyć, Bóg dał prawo. Czyli proszę zauważyć, jeśli doznajemy, jeśli postrzegamy, jeśli rozumiemy, że modlitwa pańska jest stanem, jest życiem i stanem człowieka światłości, to przez zmianę modlitwy pańskiej odebrano życie człowiekowi światłości.
Mało tego, na tej samej mszy słyszę, jak ksiądz otwiera Pismo Święte i czyta: nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Robi kilka kroków w stronę ołtarza, staje przed ołtarzem i mówi: a teraz módlmy się, jak nauczył nas Pan Jezus Chrystus, i mówi: i nie bądź nas na pokuszenie.
Rozumiem. Jest to trudne rzeczywiście, ponieważ w jakiś sposób byłoby to przyznanie się do omylności. Do mylności, a trwanie Kościół. Dlaczego, jak mówię tutaj Kościół, to jest bardzo dziwna sytuacja, ponieważ proszę zauważyć, wczoraj rozmawialiśmy o tej sytuacji, że Kościół to my wszyscy. To wszyscy ludzie wierzący, ale gdzieś głęboko w tak zwanej nieświadomości zbiorowej, że tak mogę to określić, istnieje, że Kościół to oni. Czyli gdzieś wystąpiła sytuacja ukierunkowania tej myśli i tego słowa na konkretny stan pewnej grupy.
A to nie wywodzi się jakby od czasów Jezusa, że apostołowie zostali namaszczeni, powołani, później oni też przekazywali właśnie następnym? Jakby jest tylko jakby taka linia powołanych, a reszta to nie?
Rozumiem, ale proszę zauważ tutaj tą sytuację, tak odbieram tą sytuację, że to z jednego Chrystusa i z 12 apostołów powstała cała religia. Oni namaszczali, oczywiście, z jednej strony masz rację, że to tak rzeczywiście powstało, ale zostało to w jakiś sposób, ja tak odbieram, bo dzisiaj rzeczywiście się mówi, my rozumiemy, wy nie rozumiecie, bo nie potraficie. Ale Duch Święty sam spoczywa na tych, na których chce. O tym Jezus Chrystus mówi, na końcu świata będą córki i synowie wasi prorokować. Nie prorokuje się, nie wiadomo, z kieszeni czy z rękawa. Prorokuje się dlatego, ponieważ Duch Święty mówi. Prorokowanie nie jest to zmyślanie. Prorokowanie oznacza dotknięcie Duchem Świętym. Więc Duch Święty dotknie tych, którzy będzie chciał. Czyli mówi, Duch Święty będzie spoczywał na tych, na których będzie chciał, dlatego wasi synowie i córki będą prorokować. Rozumiecie Państwo? Więc dotknie wylanie Ducha Świętego. Teraz, jak Jezus Chrystus powiedział w ten sposób. Na początku był Bóg, Bóg przysłał Syna. Syn na świecie był i grzech pierworodny zmył. I powiedział, teraz przychodzi czas Ducha Świętego. On teraz przyjdzie i On będzie mówił, On będzie przypominał to, co już powiedziałem. I w tej chwili jest czas Ducha Świętego, który się dopełnia. Duch Święty w pełni coraz głębiej zaczyna otwierać i mówić to, co jest ukrywane, a co musi zostać ujawnione. Co musi wyjść na zewnątrz, a Duch Święty już to wszystko czyni. I dlatego czyni i uczyni. Dlatego mówiąc zmiana modlitwy pańskiej, jest to nie jest to tylko zmiana wersetu. Jest to odebranie życia człowiekowi człowieka światłości. Niedopuszczenie człowieka do obecności w człowieku światłości. Rozumiecie Państwo? Jest to proceder. Nie proces jakiś, tylko proceder. Czyli przestępstwo.
Bardzo wstępne. To znaczy, mi się wydaje, że
głównie to zależy od tego, jak ktoś rozumie, prawda, modlitwę pańską, bo na przykład ja, gdy się modlę, to wiem, że mój ojciec nie wystawia mnie na pokuszenie i to mam w duchu i w myśli, a wiem, że czasami wypowiem słowa modlitwy, którą znałam od lat, nie wiem, 5, tak, więc po prostu jest to takie machinalne. Czasami powiem to tak, ale w duchu odczuwam to we właściwy sposób i tak zwracam się do ojca. Więc dla mnie na przykład nie ma to znaczenia, że ksiądz tak mówi, mnie to nie razi, ja nawet w duchu nie staram się wspierać, że ja mówię tak, on mówi tak i my się przekrzykujemy duchowo nawzajem. Bardziej bólem jest to, że po prostu rzeczywiście jakby nie ma świadomości ludzi tego, co mówią, niż tego, że jest to słowo.
Tak, ale myślę, że nie mogę tutaj się zgodzić w 100%, w 70% może się zgadzam, ale może nie w 100%, dlatego że dla ludzi to ksiądz jest tym Chrystusem.
Tak, ale to ludzie są w błędzie.
No ale to jest w błędzie, jest 90% ludzi.
Tak, bo wiem.
Tak, bo ludzie, bo tych, te 10% to jest tych wywrotowców i wierzycieli.
Ja się nie znają w ogóle, wtrącają.
Tak, tak, może byli. I dlatego postawa, czyli emanacja postawy tych wszystkich ludzi, ona jest emanacją lwią, która wpływa na zaduszenie tych, którzy kiełkują w tych ostach i nie mogą się przebić. Ale są tak, tacy, którzy kiełkują i wybiją się ponad osty i zgładzą te osty. Rozumiecie Państwo?
Zwłaszcza jak czujemy teraz, co ta modlitwa w stanie niesie.
Tak.
Jak się wejdzie w stan i nie dopuść, abyśmy byli pokusie i w stan i nie wróć nas na pokuszenie, to wtedy bardzo wyraźnie widać, z czym mamy do czynienia.
Tak, tak, ten nie nabudź, tak, nie bój nas na pokuszenie. Gdy ta modlitwa, ona idzie z innej strony. Ta część, z innej strony, z tej strony takiego jakby trzymania, a trzymania tak przez taką ciemność, ja to odbieram, ale gdy odmawiamy i nie dozwól, abyśmy ulegli pokusie, odczuwamy życie płynące. I tutaj chcę powiedzieć o tym, co Pani powiedziała wcześniej, że czasami się zdarzy, że Pani powie w taki sposób. Ja to odebrałem w taki sposób, bo w duchu, gdy jesteśmy, jakby zapominamy się, to zawsze w duchu jesteśmy tacy, jaki duch jest. Czyli można było powiedzieć, jest człowiek, który, bo spotykam takie sytuacje, jest człowiek, siedzi przy stole, trzyma nóż w prawej ręce, widelec w lewej ręce, je, bierze i tak dalej, nagle mu na spodnie spada ketchup i łacina poleciała. Ta łacina jest sytuacją, która odzwierciedla jego rzeczywisty stan. Bo tego się nauczył. Tego się nauczył, a to, że w tym momencie rozpadła się jego misterna robota, spowodowało, rozumiecie Państwo, rozpadła się jego misterna robota, spowodowało to, że ten ketchup spadł na spodnie, czy musztarda, czy wypadło mu na stół trzask i w tym momencie wylała się łacina kuchenna, odzwierciedlająca rzeczywisty stan i postawę tego człowieka.
Ale ja myślę też, że uczenie właśnie tej wersji kościelnej, modlitwy pańskiej, jej uczy się dzieci, które idą do Komunii Świętej, prawda? Więc te dzieci tak jakby przyjmują ten stan, który idzie za tą modlitwą. A szczególnie jeszcze wtedy, kiedy gdzieś mają do czynienia, powiedzmy w parafii, czy gdzieś, gdzie księża no, nie reprezentują sobą jakieś wysoce moralne postawy i potem przez następne życie no, czują się poranieni przez księży, czy podczas spowiedzi, czy gdzieś. Albo na przykład w takich sytuacjach, kiedy dzieci mają trudną i taką traumatyczną relację z własnym ojcem. I wtedy tak samo ten stan tak jakby za nimi się ciągnie przez następne lata i przez wiele lat potem zajmuje czasu na to, żeby to tak jakby gdzieś zostało zmienione w ich świadomości, że to tak nie jest tak naprawdę.
No tak, tak, bo muszą po prostu znaleźć Boga. Gdy znajdują Boga, Bóg ukazuje, oni też są ludźmi, tylko że zwichrowanymi i połamanymi.
Tak, ale tak jakby ta modlitwa, tak jakby jeszcze ten stan, tak jakby jeszcze nakręca.
Tak, ponieważ odbiera się, że po prostu jest to wodzenie, tak, a nie niedopuść. Tak, 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 ale tu chcę powiedzieć, że to jest zapewne zabieg socjotechniczny, który ma na zasadzie pewnego rodzaju doprowadzenia do pewnej kontroli czy weryfikacji. Kontroli można by powiedzieć, ale jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć. Taką bardzo prostą, o tym, co pani mówiła, że dzieci są uczone. Można, cóż one złego by robiły, gdyby mówiły modlitwę pańską, taką jaką jest w Ewangelii. Dziecko się pytało, ale proszę księdza, cóż złego robię, mówiąc i nie dozwól, abyśmy ulegli pokusie. Bo tak nie jest. No jak nie jest? Jest. Rozumiecie państwo, cóż złego? Nic złego nie robi, bo robi zgodnie z Ewangelią. A jeśli złego robi, to tylko złego robi przeciwko tym, którzy chcą
władzy.
Bóg jest władzą, ale władzą dającą człowiekowi wolność. Wolność i ratunek. Wyzwolenie. Daje mu człowieka światłości, bo człowiek światłości jest tym wyzwoleniem i władzą nad złem. Bo Bóg dał człowiekowi władzę nad złem, mówiąc: idź, rozradzaj się, rozmnażaj, panuj nad zwierzętami morskimi, lądowymi i powietrznymi. Dał władzę nad złem. I dlatego Bóg jest władzą nad złem i dał człowiekowi władzę nad złem i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, otwiera tą władzę nad złem. Bo przenika człowiek światłości. I człowiek światłości jest ożywiony, który ma władzę nad złem. Rozumiecie państwo? Czasami dzieci słyszą, jak ja mówię modlitwę pańską, mówią: tato, ty nawet się modlić nie umiesz.
Mogę coś powiedzieć? Ale jest taka sytuacja, że to oczywiście, co było powiedziane, to jest prawda i rzeczywiście tak jest. Ale przecież święci, mimo tego, że ta modlitwa była tak zmieniona, nie podlegli temu stanowi. Wybili się z tego, wyrwali
się. Tak, zgadza się. Mimo oczywiście. To. Oczywiście. Ponieważ Duch Święty, poddali się całkowicie Duchowi Świętemu, Duch Święty ich kształtuje. Ale dzisiaj jest to sytuacja taka, że dlaczego dzisiaj to się tak dzieje? Dlaczego dzisiaj tak się dzieje? Bóg mówi w ten sposób: trochę za mało idzie do mnie, chcę, żeby przyszło więcej, obudźcie ich, tych ludzi, obudźcie ich, powiedzcie, że coś jest nie tak, że są w szoku, bo tutaj tyle tysięcy lat minęło, a nic się nie dzieje, a Chrystus przyszedł w ciągu 3 lat, odmienił apostołów. Z chłopa i rolnika uczynił mistyków, świętych, cudotwórców. Rozumiecie państwo?
Świętym to nie przeszkadzało, ale Kościół też świętych tak jakby nie rozpieszczał. Oczywiście stworzył im warunki do rozwoju tej świętości. Tyle tylko, proszę?
Naturalnie, że stworzył. Nie uważam, naturalnie stworzył, ponieważ tak, rzeczywiście byli prześladowani. Tak. Więc, bo im bardziej święty jest dręczony, tym bardziej świętym się staje. Bo taka zasada przecież to przedstawia, zresztą Jezus Chrystus mówi w ten sposób, jeśli nauczyciela udręczyli, to i będą dręczyć także i uczniów. Chcę tu przedstawić moralną postawę tej właśnie sytuacji, że mimo że, jak już rozmawialiśmy, święci wzrastali, bo oni przez Ducha Świętego poczuli, że nie mogło być inaczej. Poczuli, że Bóg jest doskonałością. Że Bóg nigdy nie zwodzi człowieka na pokuszenie. Że Bóg jest radością i miłością. Święci doszli do zrozumienia przez Ducha Świętego, że Bóg jest prawdą, miłością, miłosierdziem, więc zaprzecza kuszeniu. Zaprzecza kuszeniu, więc samoistnie w sercu pojawiła się taka sytuacja. Dlaczego? I tutaj chcę powiedzieć, dlaczego w historii Kościoła jest zawsze tak, właściwie zawsze tak, że święci są udręczani. Są, można było powiedzieć, traktowani jako przestępcy, odstępcy od prawa, jako ludzie, którzy mają problemy z psychiką, ludzie, którzy przeciwstawiają się Bogu. Dlaczego? Dlatego, że właśnie odnajdują właściwy stan mocy Ducha, czyli Duch Święty przez nich przejawia się. Proszę zauważyć, jaki to jest głęboki aspekt. Duch Święty przejawia się przed nich, przez nich, staje przed Kościołem instytucją, a instytucja wtedy go nie chce i go wyrzuca. Przecież Kościół jest własnością Ducha Świętego. To On go tworzy i buduje. I tu nagle wyrzucają go, mówiąc nie. Rozumiecie Państwo? Święty jest nikim innym, jak przejawieniem Ducha Świętego. Duch Święty go przecież kształtuje. Na wzór Ducha Świętego i to jest Duch Święty, który przejawia się w tym działaniu. A mimo to traktuje się jako niemądrego, jako wichrzyciela, jako odstępcę. Rozumiecie Państwo? Podobna sytuacja jak z Chrystusem.
Tak, tylko że ja myślę, o tyle o tym teraz mówimy, że tak naprawdę już któryś raz o tym Wieczarowie mówimy i sytuacja jest taka, że my o tym tylko mówimy. Tak sobie pomyślałam, że gdyby każdy z nas, nie wiem, zebrał podpisy i napisał w tej zbiorowy list, czy indywidualny do biskupa, czy kogoś, nie wiem, kogoś, kto w jakiś sposób jest decydentem, no, w jakiejś hierarchii, to pewnie miałoby to jakiś oddźwięk, tak? No my rzeczywiście modlimy się i liczymy na to, że to Duch Święty wszystko uczyni.
Ale myślę, że to jest nie.
A jeszcze jest jedna rzecz, bo to jest taka sytuacja, że tak samo jak miał przyjechać ojciec John do
teraz
do Torunia. No i wszyscy się zapisali, nie wiem ile osób się zapisało, może ze 1000 czy ileś. Potem okazało się, że przyszedł list biskupa i biskup, który dał najpierw zgodę, potem tą zgodę wycofał i z tego powodu Johna nie ma w Toruniu, nie było w Toruniu. I pytam, kto z tych osób, które się zapisały do Johna, napisał do biskupa, żeby wytłumaczył, dlaczego już to tą zgodę wycofał. Bo jeżeli my nic nie będziemy robić, a będziemy tylko czekać, no to tak naprawdę jesteśmy piłkami.
Ale to nie jest tak, muszę zawsze mieć.
No być może, ale ja uważam, że coś trzeba robić.
Ale możemy pojechać tylko na do Afryki na przykład. Absolutnie nie. Ja mam taki przypadek, że po tych tutaj rozmowach zaczęłam w kościele mówić normalnym tonem, tak jak normalnie odmawiam modlitwę. Kiedyś było tak, że odmawiałam modlitwę i jak przyszło i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ściszałam głos, żeby powiedzmy nie robić tak zwanego obdziału w kościele. Po pewnym czasie zaczęłam mówić tym samym tonem, tak? Czyli najuczni, gdzie jest właściwie, no powiedzmy, 10 kapłanów, 10 zakonników, ja tam jestem najuczni i mówię normalnie i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. I kapłan mnie zatrzymuje i mówi, ale pani mówi, inaczej Ojcze Nasz. A ja mówię, ale Ojcze, jeżeli się stawia mnie przed wyborem między Kościołem a Ewangelią, wybieram Ewangelię. No to mnie złapał i poszliśmy na godzinną, trudną rozmowę. No i oczywiście zaczęła się ta rozmowa, że to przecież jest inaczej, prawda, że to nie jest tak. Ale ja mówię, że to mnie w ogóle nie przekonuje i do fundamentów wiary zaczęliśmy wracać. A jak to jest? Przecież jest jedna dusza. Jaka jedna dusza? Poleciał kapłan po... A gdzie to jest napisane? No, Księga Rodzaju. Poleciał po Ewangelię. O nie, to jest źle tłumaczone, bo to po prostu w jakimś tam tłumaczeniu człowiek to też jest ludzkość. Dobra. No to stanęło na tym, no dobrze, a to w takim razie jak to jest? To dusza jest każdorazowo stwarzana. Ja mówię, o nie, nie jest tak. Dusza jest jedna. Potem mówi, ale to w tych samych ciałach wstajemy, na tych wstajemy. Ja mówię, nie, zupełnie innych. Poleciał znowu, faktycznie zmieniony. I teraz po prostu jest tak, że mówię po prostu bez jak gdyby zażartowania. Mówię po prostu i nie dopuść, abyśmy... Oczywiście czuję te kolce, ale kompletnie mi to w ogóle nie robi.
Gdzieś tam czuję, że tego...
Dzieje się, właśnie mówię, że się dzieje, że to nie jest poprzez postawę.
Natomiast ja mówię, że po prostu jakby my rozmawiamy tutaj w tym gronie, nie zgadzamy się, prawda? I jest to tutaj. I to nie wychodzi na zewnątrz, a może właśnie...
Tutaj słyszę...
10 kapłanów
nagle codziennie na juczni słyszy i niedopuść, abyśmy
wyszli.
Tak, ale ty byś chciała wiesz, lokalnie po prostu w całą no. to, ten monolit.
Ja rozumiem, że chodzi pani o
ja nie wiesz, no samej na pewno nie.
Nie, no.
Samej na pewno nie.
Ja rozumiem pani Anno, ale tutaj zostało zauważone, zostało przeciwstawione, jakby można powiedzieć, moc pisma większa od modlitwy i Ducha Świętego.
I konsekwencja w wyznawaniu tego, co jest w Ewangelii.
Tak, bo tutaj zostało to przedstawione. Pani powiedziała w ten sposób, jeśli będziemy się tylko modlić i tylko w Ducha Świętego wierzyć, to się nic nie zmieni, bo trzeba
napisać.
Nie. Tak jest to nagrane jednak. Nie, tak jest to nagrane.
Ja oczywiście
to był lapsus,
tak, natomiast ja po prostu nie zgadzałam się w tej sytuacji, bo to
chcesz robić więcej niż ty, no, tak, rozumiem.
Po prostu była zgoda, nie ma zgody, 1000 osób się zapisało, ale nikt nie się nie zgadza z tym, że zostało to odwołane. Nie ma.
Myślę, była taka kiedyś historia w latach 50. Że była, nie wiem jak to się nazywa, organizacja kobiet. O kobiet, nie wiem czy to jaka to organizacja się nazywała, w każdym razie kościelna organizacja kobiet, które się zrzeszyły i postanowiły coś zrobić z postępowaniem biskupów w Polsce, ponieważ była anarchia. Anarchia, było widać, że po prostu zaczynają przeginać ostro. I oczywiście inni ludzie nic z tym nie robili, więc one zebrały się i nie wiem, 10 czy 15 czy 20 kobiet poszło i poszło do biskupa i powiedziało, tak być nie może. Musi się biskupstwo nawrócić. Musi nawrócić, bo jest tutaj problem. Jest przeciwstawianie się Duchowi Bożemu. Najpierw był kwas, a później nawrócenie. Kwas w sensie tym, że najpierw uważali, że te kobiety nie mają racji. Wzburzenie. Ale dzisiaj, kilka lat temu Glemp mówił na pewnym kazaniu, że była taka sytuacja. I że biskupi musieli się nawrócić, ponieważ zaczęło to być przegięcie widoczne. I dlatego tutaj, w takich sytuacjach, Ewangelia mówi o tych sytuacjach, czyli mówi w ten sposób. Najemnicy są potrzebni, bo mówią Słowo Boże, ale ich nie wypełniają. Więc wy słuchajcie tego, co mówią, ale nie róbcie tego, co robią. Bo nie mówią od siebie, mówią Słowo Boże, więc wypełniajcie Słowo Boże, ale nie róbcie tego, co robią. Ale żeby taka sytuacja była, to musi człowiek przebywać w stanie objawień, w stanie doskonałego jedności z Duchem Bożym, aby mógł rozpoznać prawidłowy stan postępowania. Bo jeśli prawidłowy stan postępowania będzie pojmowany jako wzorzec tychże, w tym momencie Kościoła, jako instytucji, to zawsze będzie w porządku. Gdy będzie się chylił do upadku, to tamci też będą się chylić do upadku i tak powinno być, będą uważali. Ale jeśli będą w pionie duchowym, w duchowym oddaniu i wy właśnie w mieście na górze, w mieście, które nie może się ukryć i które nie może być zdobyte, zawsze będą widzieli to, co jest niezgodne z duchowym prawem, niezgodne z Ewangelią, ponieważ to zacznie uwidaczniać, że są najemnikami i że trzeba coś z tym zrobić, upomnieć, a Jezus Chrystus mówi o tym, upominajcie. Upominajcie w sensie Święty Paweł mówi, upominajcie, ale mówi w ten sposób, najemnicy są potrzebni, a mówiąc o najemnikach, mówią o tych, o których mówi, o którzy mówią Słowo Boże. A Kościół jako instytucja uważa, że on tylko może mówić Słowo Boże, więc dokładnie jest o nich. Że on może tylko mówić Słowo Boże i nikt inny. Natomiast jest powiedziane, idźcie i mówcie w świecie. To, co na ucho usłyszycie, krzyczcie na dachach. Jan Paweł II mówi, każdy człowiek ochrzczony jest zobowiązany do kapłaństwa powszechnego. Zobowiązany do kapłaństwa powszechnego. Gdy to kapłaństwo się rozwija, mówią, kto wam zezwolił na kapłaństwo powszechne? Kto pozwolił? Przecież wy nie znacie i nie rozumiecie. A jest powiedziane, w ten sposób każdy jest zobowiązany do apostolstwa. do kapłaństwa powszechnego. Do tego, aby świadczył o Chrystusie. Gdy się świadczy w inny sposób, właściwie niewinny, we właściwy sposób się świadczy, to wszyscy mówią, właściwy jest właściwy, tamten jest właściwy, ten jest niewłaściwy. Ale właściwy sposób pochodzi od Ducha Świętego. Właściwy stan. Od człowieka światłości.
Przerwa, proszę Państwa. Yeah.